Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studiu radiowym pani Bibiana Mosakowska, profesor chirurgii dziecięcej, działaczka na rzecz ochrony dzieci, honorowa obywatelka Ciechanowa z urodzenia Ciechanowianka. Dzień dobry pani profesor, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogłam przyjechać do pani i jeszcze parę słów wspomnień przekazać, bo tutaj mam samych przyjaciół, nie mam żadnych przykrości w tym mieście i bardzo lubię przyjeżdżać do Ciechanowa przy każdej okazji, na każde zaproszenie.
A ja bardzo dziękuję pani profesor za to, że spełniło się moje marzenie i możemy się tym razem w studiu radiowym spotkać, aby opowiedzieć państwu kolejne lata życia i działalności pani profesor. Ja przypomnę, że niedawno na antenie naszego radia ukazał się pierwszy odcinek naszej rozmowy. Dotyczył czasów dzieciństwa, dotyczył też okresu wojny, który pani profesor spędziła jako mała dziewczynka w Warszawie. Pani profesor opowiadała też o przyjaźni z żydowską dziewczynką Rywką, również o powrocie do powojennego Ciechanowa. Dzisiaj jednak chciałabym namówić panią do zwierzeń na temat kariery zawodowej, bo przez całe życie służyła pani dzieciom, zajmowała się dziećmi. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co zadecydowało o tym, że chciała pani zostać lekarzem, a dokładnie chirurgiem dziecięcym. Kiedy ta decyzja pojawiła się w głowie młodej Bisi?
Już w harcerstwie zaczęła się moja zainteresowanie udzielaniem pierwszej pomocy. I zawsze prowadziłam na wszystkich obozach harcerskich, tu w Ciechanowie, w ciechanowskich okolicach leśnych. Na każdym obozie prowadziłam izbę chorych i byłam sanitariuszką. Nawet niedawno taki doktor, mój kolega szkolny Korczyc, syn naszych nauczycieli z Krasiniaka, to wspominał, że jego ząb bardzo bolał i ja mu zastosowałam pierwszą pomoc, tak jak moja matka, swego czasu właśnie stomatolog, jedyny i najlepszy w całym Ciechanowie. Jodyną smarowałam mu miejsce bolące i go wyleczyłam z bólu zęba. To wspominał mi dosłownie w zeszłym tygodniu, bo on od czasu do czasu do mnie dzwoni, żeby się ze mną spotkać i powspominać czasy ciechanowskie.
Ale nie zdecydowała się pani i nie wybrała studiów stomatologicznych.
No nie, chociaż w rodzinie mam 10 osób, braci, siostr ciotecznych, stryjecznych, to wszystko 10 specjalistów, nie dentystów, tylko stomatologów, bo stomatologia się zaczęła od profesora Meissnera, którego kleszcze do dziś są używane, a który był profesorem mojej matki na dentystyce w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. I potem matka u niego pracowała na chirurgii szczękowej. Czyli tak zwana chirurgia została troszkę po matce, zabiegowa specjalność medyczna. A dlaczego na medycynę? Dlatego, że przed studniówką, która się odbyła w Krasiniaku, przed maturą, ja zachorowałam na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zamiast się szykować na studniówkę, znaczy szykowałam się na studniówkę, no to cierpiałam na bóle brzucha i nie przyznałam się, że coś mi dolega, ale w końcu przyszedł lekarz chirurg i od razu powiedział: córeńka, gdzie ty idziesz na studia? A ja mówię, że na medycynę. Jako medycynę ty się nie nadajesz, na medycynę to już lepiej iść do zakonu. A ja mówię: proszę pana doktora, ja się w ogóle jeszcze mniej nadaję do zakonu niż na chirurga. No i to się dlaczego tak zaczęło? Dlatego, że ja byłam chora na Heinemedina i byłam kalekim dzieckiem, które to oczywiście ukrywałam i jednocześnie się rehabilitowałam całe życie od samego początku, a w Warszawie byłam w czasie okupacji, mając 10 lat, operowana trzykrotnie na prawą nogę, która pozostawiła kalectwo dotąd. Ale jakoś się z tym nie obnosiłam i postanowiłam, że będę przede wszystkim chirurgiem dziecięcym, wyłącznie dziecięcym, mimo że się nie nadaje według chirurga, który mnie operował na wyrostek, że się nie nadaje ze względu na to, że jestem taka roztrzepana, zbyt żywa, nie bardzo skoncentrowana na tym, co robię, co myślę, to mówię.
Pani profesor, ale czy była pani na tej studniówce w końcu, czy też nie?
Nie, na stole operacyjnym byłam, miałam zapalenie moczewne i także byłam bardzo poważnie chora. Do dziś mam ślady, bo po moich operacjach wyrostka robaczkowego to nie ma śladów u moich pacjentów byłych.
A gdzie pani studiowała jeszcze, powiedzmy?
Zaczęłam studia w Gdańsku, ponieważ z Ciechanowa taki personalny z Urzędu Bezpieczeństwa uprzedził lub w każdym razie, że jakieś pismo doszło do uczelni warszawskiej, bo ja chciałam w Warszawie studiować bliżej Ciechanowa, że ojciec mój jako akowiec, powstaniec warszawski, który w powstaniu krótko brał udział, bo był ranny 8 września jako komendant właściwie całego szpitala, zorganizował szpital polowy od Pięknej do Zbawiciela w piwnicach, szpital powstańczy, gdzie właśnie był zatrudniony między innymi profesor Meissner, także to nazwisko stomatologii się za mną, że tak powiem, ciągnęło. Ale nie poszłam na chirurgię szczękową, tylko na dziecięcą, żeby spłacić dług, że mimo kalectwa ja w końcu nogami nie operuję, tylko ważne są ręce i głowa. I zaangażowanie w zawód, który sobie wybieram.
Pani profesor, wiele osób nie wierzy w to, że dzieci, rodziny, żołnierzy podziemia niepodległościowego, tak jak pani ojciec, niestety miało utrudniony start. Nie mogli dostać się na wymarzone studia, nie mogli robić kariery takiej, jak byłoby to przed wojną. Wiele osób w to nie wierzy, że to niemożliwe, że tak było. No, pani jest tego przykładem.
No ja jestem przykładem, że po prostu, ponieważ list stąd poszedł, ja już nie chcę wymieniać nazwiska tego człowieka z Urzędu Bezpieczeństwa, bo rodzice mieszkaliśmy naprzeciwko Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie było więzienie na dole. Nawet moja matka tam była nie tyle zatrudniona, ile jeżeli któryś z więźniów w piwnicy by cierpiał na ból zębów, czy tam konieczność leczenia, to moja matka z kleszczami szła i wychodziła z listem do rodziny. To się też wydało i wtedy ci komendant Zube przyszedł do domu, i mnie wyprosili z pokoju i tylko podsłuchując rozmowę, że przestrzegano, żeby moja matka korespondencji nie wynosiła i nie przynosiła, bo więźniowie się upominają, że mają ból zęba, żeby właśnie doktor Barbara Kamińska przyszła im pomóc zębami.
Dobrze, to powróćmy do czasów studiów. Rozpoczęła pani studia w Gdańsku.
W Gdańsku nikt mnie nie ścigał, a miałam przyszywaną ciotkę, która miała syna na medycynie, czyli takiego przyszywanego kuzyna. I ja wobec tego złożyłam papiery do Akademii Medycznej w Gdańsku. Zamieszkałam u tej ciotki na werandzie i przez 2 miesiące przygotowywałam się do egzaminu, bo wtedy były egzaminy i ustne, i pisemne, i punkty robotniczo-chłopskie lub udział w pracach organizowanych Służba Polsce. I ja 500 osób zdawało na wydział lekarski. I ja właśnie z prowincji, dziewczynka taka skromna i grzeczna i pragnąca się dostać na studia i te 2 miesiące na werandzie u ciotuni się uczyłam, to w końcu na ten egzamin poszłam i zdałam te, według mnie, wydawało mi się, że na wszystkie pytania odpowiedziałam, no i że ja mam szansę. Tymczasem wystawiono listę zdających. W Gdańsku, jak zdałam ten egzamin, przyjechał ojciec i okazało się, że mnie na liście nie ma. No więc wróciłam bardzo zmartwiona na tą werandę do tej cioci Lili. Jej syn, który był wyżej na medycynie, już tam kończył chyba, powiedział mi, że jego kolega to jest w komisji przyjmujących na studia jako student, reprezentant komisji skrutacyjnej, czyli komisja, która bierze udział w przyjęciach na studia. I ten kolega, nie wiem, czy nie pamiętam, czy on mnie skontaktował z nim, czy ja jego poznałam przelotnie. Byłam bardzo zmartwiona tym, że nie zostałam. W Ciechanowie ojciec przyjechał, to powiedzieli, a jednak forsa nic nie pomogła. Takie były plotki, bo uważano, że moi rodzice są tyle tylko, że bardzo bogaci, a poza tym no nie są partyjni i tak dalej. Ten kolega tego mojego Jurka, przyszywanego kuzyna, przyznał się do tego, że jest. Ja mówię, a czy pan by mógł, no nie wiem, czy płakałam, chyba nie, ale w każdym razie prosiłam, żeby się zorientował, czy ja zdałam egzamin, bo mówię, może ja nie zdałam, może ja źle zdałam. A on mówi, no ja nie wiem, czy ja mogę tego, ale ja się zorientuję. Na te 500 osób to ja byłam przyjęta w pierwszej 50 jako najlepiej zdających tych studentów. Poza tym dzieci profesorów, wykładowców z tego właśnie Akademii Medycznej w Gdańsku, to oni byli wszystkie przyjęcie na zasadach rektorskich przyjęć. No, mój ojciec ani matka nie byli wykładowcami w Akademii Medycznej, więc punktów nie miałam ani robotniczych, ani chłopskich, ani przynależności do ZMP, ani do żadnej organizacji. Także obcoklasowo. No w szkole to też właśnie miałam z tego tytułu takie przykrości, jak dostała amerykańską taką chustkę, dostałam od rodziny Rubinsteinów, żony Rubinsteina. W paczce jakiejś moja matka dostała i mi dała taką chustkę. I syn dyrektora gimnazjum młynarskiego zerwał mi tą chustkę i wytarł podłogę. I ja się rzuciłam na niego i chyba go pobiłam, ale może podszturchałam tylko. Bardzo byłam zła na niego za takie traktowanie mnie jako nie po koleżeńsku.
Czyli niełatwe, ale nie wyrzucili niełatwe mnie ze życie szkoły. Dzieci nie. Patriotów polskich.
Niełatwe, ale to mnie mobilizowało do takiej walki o swoją pozycję, o swoje poglądy, o swoje stanowisko, bo to zresztą przekazała mi to matka, taką prawość w postępowaniu, szczerość, otwartość i prawdomówność.
Dobrze, a jak się skończyła sprawa z
Gdańskiem? No skończyła się tak sprawa, że ja postanowiłam, on mi poradził, żeby złożyć odwołanie do przedstawiciela z Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciela z partii wojewódzkiego, przewodniczącym był rektor, profesor Czarnocki. Wobec tego się udałam z gotowym przez siebie własne z serca napisanym podaniem z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie. Tenże przyjął to podanie przedstawiciel, który na Politechnice Gdańskiej urzędował, więc się tam dowiedziałam, gdzie go szukać. I złożyłam mu to podanie i poprosiłam, czy mógłby. A on powiedział, natychmiast do szkoły felczerskiej panią kieruję. Ja mówię, ale ja nie chcę do szkoły felczerskiej, bo ja chcę być chirurgiem dziecięcym i ja chcę na chirurgię dziecięcą pójść i ja chcę specjalizować się już. Od razu, jak tylko zostanę przyjęta, to od razu do kółka chirurgicznego będę urzędować i dyżury od razu w Sylwestra będę brała. Nie mówiłam, że jestem kaleką i że nie chodzę na bale, ale w każdym razie, że mi jest to potrzebne, żeby spłacić dług, że nie jestem kaleką w myślach, tak myślałam. On powiedział, no niestety nic więcej nie mogę pani zaproponować. Czy pani, czy wam, bo wtedy perwy się mówiło. No to poszłam wobec tego do partii, która mieściła się, dom partii był koło dworca głównego w Gdańsku. Więc tam poszłam, bardzo skromnie ubrana, z kołnierzyczkę w czarnej sukience, miałam z włosy gumki, taka bida straszna, chociaż byłam najbogatsza panna w Ciechanowie, ale tak się wystroiłam jak na pogrzeb. No i ja przyszłam prosić, złożyć odwołanie, żeby może partia by mi pomogła w wyszkoleniu się na lekarza w akademii. No i przyszedł taki człowiek, tam któraś z tych pań poleciała i mówi, co wy chcecie, żeby się pan pochylił, żeby do niego mówi obywatel, a on do mnie wy. To wy to chcecie, żeby co? Ja mówię, no ja wiem, że pan uczestniczy w przyjęciach, więc żeby jako dziecko bezpartyjnych burżujów z Ciechanowa, z prowincji i na tym koniec. I on mówi, no to zobaczymy, ale ja to nic nie mogę. Ja mówię, no to dziękuję bardzo za przyjęcie tego podania. Ale może będzie jeszcze jakaś komisja, może jeszcze dodatkowo. A on mówi, a ci, co wrócą, służba Polsce, to będzie komisja, bo ja jeszcze będę w tej komisji, bo służba Polsce wraca i będzie dla nich dodatkowa komisja.
Pani profesor, jak ostatecznie zakończyła się historia z pani przyjęciem na studia?
Natychmiast, jak tylko ta służba Polsce wróciła. Ja wtedy poszłam przed komisją, to poszłam do profesora Czarneckiego z taką samym podaniem, jak do wszystkich poprzedników napisanych. Kilkakrotnie, oczywiście nie na ksero, tylko ręcznie wszystkie cztery podania. Przyszłam do profesora, do rektora, do rektoratu akademicznego w Gdańsku, do sekretariatu i mówi, że chciałabym do pana profesora. Pan profesor jest zajęty. O godzinie przed piątą, ja tam z godziny jeszcze siedziałam, zanim on wyszedł. I mówi, co tu dziecko robisz? A ja mówię, czekam na pana rektora, na jego magnificencję. A co się stało? I chyba się rozpłakałam. Zabrał mnie chyba do gabinetu, nawet nie do sekretariatu. No i ja mu na nowo powiedziałam to wszystko, dałam mu to podanie, powtórzyłam to, co jęczałam do tych wszystkich poprzedników. On wysłuchał i mówi, no dobrze, to zobaczymy, będzie ta komisja, to zobaczymy. No dobrze, to idź, dziecko dodał.
Jaki był finał tej
sprawy? Finał był taki, że wywieszono listę i na liście byłam ja. Ojciec przyjechał i wrócił do Ciechanowa i w Ciechanowie mówiono, a jednak Forsa swoje zrobiła.
Niesamowita historia, pani profesor.
Historia niesamowita.
Zdarzenia się młodej dziewczyny z domu ciechanowskiej elity, z władzą komunistyczną, no ale gdzieś tam po drodze jakaś jedna dobra dusza, która panią zauważyła i pomogła w tym życiu. Dobrze, to powiedzmy, jak...
No i jak się dostałam na studia, no to oczywiście... Teraz bałam się, żeby mnie nie wyrzucili.
Pilnie się pani uczyła?
Bo ja byłam za bikiniarę od samego początku. Hula hop, chodziłam modnie ubrana, już nie taka sierota w czarnej rozpinanej z białym kołnierzykiem i nie guzki, tylko no, bikiniara. Więc plakat wywiesili z ubraniem moim, żółta, brązowa spódnica, bananowe wtedy takie z takich skosów się szyło, z długie nosiłam, bo miałam chudą nogę cienką i utykałam, więc kryłam to w tych długich spódnicach bananowych i bluzkę żółto, modne te bananowa tak do ziemi, a bluzka ze spadochronu żółtego. No i przede wszystkim świetnie pływałam, więc tam się popisywałam, skakałam z trampoliny na basenach i tak dalej. Wywiesili plakat i podpisane bikiniara. I to spódnica, żółta bluzka namalowana była. To wiadomo było, że to chodzi o Kamińską z Ciechanowa. No więc Mosakowski to zauważył, egzamin z marksizmu jest po pierwszym roku i jest pierwszy odsiew. Wszystkie właśnie bikiniary, nie bikiniary zagrożona była jeszcze jedna koleżanka, która chodziła w futrze po swojej babci, więc też miała taki plakat, że bikiniara w futrze, futrzanej karakułowej płaszczu chodziła i malowała sobie oczy na zielono, chyba coś takiego. Psychiatryczka zresztą potem. A jednocześnie bardzo dobrze zdawałam. No i przyszło pierwsze kolokwium, na którym poznałam swojego opiekuna roku i opiekuna naszej grupy 30-osobowej. Pierwsze kolokwium z kości rzucał do góry i trzeba było rozpoznać multargulum maestrum, minus capitatum, hamatum, dwa rzędy. No i ja to wyśpiewałam, bo się uczyłam bardzo intensywnie, żeby pozdawać wszystko, żeby mnie nie wyrzucili. No i jeszcze druga osoba, 28 osób, ten asystent oblał. Ale jak pokazywał następne czaszkę i trzymał w rękach czaszkę i pokazywał 12 otworów u podstawy czaszki, gdzie 12 nerwów odchodzi, no to ja byłam załamana, że ja się tego nie nauczę. No i zwróciłam się do niego z prośbą, czy mógłby mi pożyczyć czaszkę do domu, bo ja będę miała kłopoty. I on mnie strasznie obrugał. Mówi, jak wy, koleżanko chyba do mnie mówił, jak wy czytam, jak wy macie szczelność prosić, żebym ja z zakładu profesora anatoma, kierownika zakładu anatomii prawidłowej czaszkę do domu wydawał pan. Proszę iść do profesora z takim, ale nie radzę. Ale ponieważ jego kolega przychodził na jego zajęcia, jego przyjaciel, który się z nim uczył do egzaminów i siadał koło mnie. I ja, jak mnie zrugał, to poszedł. A ja zaczęłam się skarżyć do tego jego kolegi Zygmunta. On był wtedy ginekologiem już. Za chwilę on poszedł za nim i wyniósł mi tę czaszkę pod pachą, czy gdzieś tam ukrytą. Ten kolega jego wyniósł mi tą czaszkę i zabrałam do domu.
I nauczyła się pani. Pani profesor, jeszcze jeden malutki wątek, krótko. Na studiach poznała pani męża.
No właśnie, go wtedy poznałam. Mm-hmm. A jak stał z tą czaszką, to ja tak wiedziałam, że ja tego się nie nauczę, ale zauważyłam, że ma czyste ręce, że ma czyste buty wyczyszczone i że Szekspir mi się podoba. Być albo nie być, oto jest pytanie. I mi się to przypomniało, bo ja w ogóle byłam teatromanka od urodzenia. I ten Szekspir mi się przypomniał, być albo nie być. No mówię, no to ja nie będę, bo ja to tej czaszki się nie nauczę. No ale przeszło.
Ale
i wtedy zwróciłam na niego uwagę jako na kogoś, mimo że mnie obtańcował w sposób zasadniczy. Mnie się to zaimponowało, ta jego rzetelność, uczciwość w stosunku do swojego szefa, przełożonego. No i ten widok jego z tą czaszką i te czyste ręce i to, że... Po prostu nie zakochałam się, tylko mi zaimponował.
Taka to historia, proszę państwa, studiowania pani przyszłej profesor, ale teraz szybciutko przeniesiemy się...
Profesorowej najpierw.
Profesorowej, później pani profesor, tak. No bo jednak są szczeble w karierze zawodowej. Przenieśmy się do Warszawy, do Szpitala Bielańskiego. Czy to od początku była placówka, z którą pani zawodowo się związała?
Tak, dlatego że budował się Szpital Bielański 10 lat. I w międzyczasie już... Organizowany był szpital. Zastępstwo, że tak powiem, lokal i tak dalej był na ulicy Felińskiego, na Żoliborzu, w dwóch willach. W jednej byli zabiegowcy, w drugiej interna. No w każdym razie ja na Felińskiego, szpital numer 7 miejski, rozpoczęłam swoją karierę chirurgiczną pod kierunkiem profesorowej, radlińskiej żony, jednego z wybitnych polskich chirurgów, moja pierwsza szefowa, która była w gruncie rzeczy chirurgiem ogólnym, ale ponieważ były braki, jeśli chodzi o kadrę chirurgów dziecięcych, to została, mając duże doświadczenie z chirurgii ogólnej, została ordynatorem na Felińskiego po to, żeby przenieść się i organizować oddział na Bielanach.
Pani profesor, była pani lekarzem, była pani ordynatorem.
30 lat.
30 lat.
Najmłodszym.
Prawie 50 lat spędziła pani w szpitalu bielańskim.
Nie prawie, 57. Co byłam nadal w punkcie konsultacyjnym.
Ponad 50 lat spędziła pani w szpitalu bielańskim. Pani profesor, czy spełniły się pani wszystkie marzenia, jeśli chodzi o sprawy zawodowe?
Tak, jako zawodowo uważam się za osobę spełnioną, ocenioną, docenioną, nagradzaną i żadnych konfliktowych sytuacji z żadnym moim zespołem, w którym pracowałam, nie pamiętam żadnych sytuacji, gdzie byłam zagrożona czymś, czy w ogóle oskarżana o coś. Także praca była miejscem moim, chyba więcej spędziłam w szpitalu niż we własnym domu, ponieważ mój mąż bardzo często pracował nad swoją karierą naukową, robieniem aż do prezesa Polskiej Akademii Nauk zaszczytów i wyjazdów zagranicznych po świecie, a ja w charakterze pani profesorowej nie korzystałam z tych przywilejów, że mogłam zwiedzać świat, bo również na urlopy też nie jeździłam z mężem, ponieważ we dwoje, ponieważ on nie lubił morza, a lubił góry, a ja odwrotnie.
I o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku, ale chciałabym jeszcze zapytać panią o taką kwestię. Czy nie żałuje pani, że jedyny państwa syn nie został lekarzem, nie poszedł w ślady rodziców?
A nie, absolutnie nie, dlatego że on się tyle wycierpiał, chorując tak jak ja na Heinemedina w znacznie gorszym stopniu, bo ja miałam tylko postać poronną, ale mój brat zmarł na Heinemedina, nierozpoznaną wtedy jeszcze epidemię, w ciągu 4 dni. Także to była choroba, która mnie przerażała całe życie i czekanie na to, żeby te szczepionki przyszły od profesora Koprowskiego, który skończył Akademię Medyczną w Warszawie, ale wyjechał do Stanów i tam pracował, nawet współpracował z moim mężem, może nie nad szczepionką, ale w każdym razie jakaś współpraca naukowa była między nimi. IPE chciał, że właśnie syn, we wrześniu miały być przywiezione te szczepionki, a myśmy zawieźli syna w Odludzie, gdzieś tam pod Sierpc, do Nadleśnictwa, gdzie jest daleko, i tam od razu na drugi dzień już był chory, także zachorował i żeśmy od razu go przywieźli do Warszawy i rozpoznane było, że jest epidemia, która była, miał wtedy prawie 3 lata, a przedtem był niebywale sprawnym, bystrym, inteligentnym, świetnie rozwijającym się i dobrym, grzecznym synkiem. Moim ukochanym i jedynym. Natomiast to, że tylko jeden, ponieważ no, ja bym przez 6 lat rehabilitacji jego, to bym mogła 3 dzieci wychować, ale ze względu na to, że właśnie 6 lat trwała rehabilitacja, ponieważ prognozy były takie, że będzie dzieckiem niepełnosprawnym fizycznie, bo umysłowo był znakomicie sprawny. Te 6 lat rehabilitacji, w której ja byłam może zbyt aktywna, a jednocześnie mąż był często wyjechany za granicę, więc nie mogłam liczyć na pomoc i przeszkadzać w karierze mojego męża. I myślałam również o swojej pracy, że gdybym ja nie miała pełnosprawnego syna, gdyby mi się nie udało praca nad nim jako 3. etat, to ja bym wtedy nie została chirurgiem dziecięcym. wtedy bym nie dała rady. Ale ponieważ za drzwiami oddziału, gdzie zostałam bardzo szybko, bez specjalizacji, zastępcą ordynatora, no i potem praca zawodowa się rozwijała niebywale, ponieważ ja w pracy zapominałam o wszystkim, co mnie bolało czy dotykało. Także praca była dla mnie ucieczką od wszystkich, no nieszczęść to może za wiele powiedziane, ale ja uważałam, że z każdej takiej przeszkody to są jakieś korzyści, bo to, że mój syn fizycznie był niesprawny przez długi okres czasu, a ja również byłam niesprawna, a w każdym razie w mniejszym stopniu, to dało mi to, że jednak umysłowo rozwijaliśmy się korzystniej i takie wrodzone talenty u swego syna, to zawdzięcza się temu, że on jednak się skupiał na malowaniu, na rysowaniu, na tworzeniu, na pisaniu wierszy.
I w taki to oto sposób syn został literatem.
Tak. Się rozwinął.
Pani profesor, to tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Ja już zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszych rozmów, gdzie poznamy niezwykle interesujące osoby, które pojawiły się w życiu pani profesor. A dzisiaj o swojej karierze zawodowej, też o studiach w Gdańsku, tej niezwykłej historii związanej z dostaniem się na studia, opowiadała nam pani Bibiana Musakowska, profesor chirurgii dziecięcej, działaczka wielu organizacji na rzecz ochrony dzieci, honorowa obywatelka Ciechanowa. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i już zapraszamy na kolejną rozmowę. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo również pani redaktor, że czas pani ze mną spędziła tak miło i sympatycznie i poruszyła moje wspomnienia, tylko powinna pani powiedzieć, że ja już mam 90 lat.
Tego nigdy nie będę wypominała, ponieważ dla nas jest pani zawsze młoda i piękna.
Dziękuję.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.